Weszło, weszło! Dzień dobry, godzina 18 na zegarach. Rozpoczynamy Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie Jakub Kręcidło, sport.pl.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kuba, ja z tobą chcę porozmawiać najpierw o tych drużynach madryckich, potem może jak nam zostanie trochę czasu, to jeszcze poruszymy temat Villarrealu i Realu Sociedad. Natomiast no, zacznijmy sobie od Realu Madryt. Może zacznijmy w ogóle od tego, jak ci się podobało sędziowanie w tym meczu Realu Madryt z Deportivo Alaves, no bo trzy bardzo kontrowersyjne decyzje, wydaje się, że wszystkie trzy błędne. No.
Krzychu, ja przed startem tego sezonu podjąłem jedną decyzję, że w ogóle nie będę się wypowiadał na temat sędziowania w La Liga. To, że ono jest złe, powiemy wszyscy od naprawdę dawna i nie chcę na koniec dnia słuchać o tym, że dlaczego skomentowałem tę decyzję tamtej nie, dlaczego powiedziałem, że wtedy powinien być karna, wtedy nie powinna być. Naprawdę, wolę się, wiesz, jakoś od tej polemiki dystansować, bo to naprawdę co kolejkę tak naprawdę musielibyśmy rozmawiać na temat tego, kto, gdzie, jak i po co się pomylił. I wiadomym jest, że zawsze najbardziej bolesne będą te błędy, najbardziej bolesne, najbardziej pompowane medialnie będą te błędy, które są popełniane na korzyść lub niekorzyść Barcelony lub Realu. W tej kolejce się wydarzyło dużo rzeczy w meczu Realu Madryt. No ale jednak myślę, że tłumaczenie porażki Realu Madryt z Deportivo Alaves samymi błędami arbitra, czy też spłaszczanie dyskusji na temat Realu Madryt i jego problemów do tego, co zrobili albo czego nie zrobili sędziowie, jest krzywdzące dla tej drużyny. Myślę, że też krzywdzące dla słuchaczy, no bo naprawdę, temat sędziów, jak mówiłem wcześniej, on w La Liga istnieje od zawsze, będzie istniał i pewnie pozostanie jeszcze długo po tym, jak już ja przestanę zajmować się piłką, ale naprawdę tutaj no nic mądrego w tym temacie nie jestem w stanie powiedzieć i też nie chcę właśnie łamać tego swojego postanowienia, żeby właśnie nie komentować w ogóle decyzji arbitrów, bo na przykład na Twitterze ani słowem się do tych właśnie decyzji nie odnoszę, no bo to jest właśnie jakaś taka jedna polityka, której staram się w tym sezonie przestrzegać.
To ciężko mimo wszystko wydaje mi się nie szanować tego postanowienia. Podobnie też wydaje się podjęli decyzję podobną działacze Realu Madryt, tak? Bo też nie usłyszysz słów narzekania od Florentino Pereza, czy od innych działaczy, czy od nawet Zinedina Zidana. No wydaje mi się, że trochę w przeciwieństwie do tego, co robi Barcelona. Pytanie, która droga jest lepsza, myślę, że to się będzie okazywało, ale okej, odchodźmy od tego sędziowania. Hiszpańskie media, szczególnie Marca dzisiaj napisała taki tekst o tym, że Real Madryt jest dwubiegunowy, że z jednej strony jest w stanie wygrać na wyjeździe, czy to z Barceloną, czy z Interem Mediolan, by następnie u siebie przegrać z ekipami pokroju Cadiz, czy Deportivo Alaves. No i właśnie, w takich meczach właśnie jak Cadiz czy Deportivo Alaves, Real już stracił 6 punktów. Jakie ty widzisz przyczyny tego, że ta drużyna faktycznie stała się taka dwubiegunowa?
To jest naprawdę dobre pytanie, ponieważ nie wiem, co się tutaj tak naprawdę porozwalało. Jakbym miał szukać przyczyn kryzysu Realu Madryt, jakbym miał szukać przyczyn podziału w szatni, które dzisiaj nie wydaje się być tak bardzo zżyte jak jeszcze kiedyś, to właśnie szukałbym kłopotów w zawodnikach, którzy nie dojeżdżają. To przypomina mi trochę to, co się działo z reprezentacją Hiszpanii, ta kadencja Vicente del Bosque, że niby było dobrze, niby były dobre mecze, ale wiedziałeś, że z tym składem już wiele więcej się nie osiągnie, aż w końcu przyszedł Mundial w Brazylii, w którym Hiszpanie dostali brutalne lanie i doszło do jakichś takich wstrząsów w tej drużynie pierwszych. Mam wrażenie, że tutaj potrzebna jest może nie gruntowna rewolucja, o której mówimy od tak bardzo dawna, ale po prostu przebudowa, bo znów wracając do kadry Hiszpanii, która na Mundialu w Rosji zaprezentowała się tak, jak się zaprezentowała, ale była już kompletnie inną drużyną niż ta, która dostawała lani. I teraz Hiszpanie też są totalnie przebudowani i znów są na topie. Real też to może osiągnąć, ale myślę, że już nie w tym składzie i nie w sytuacji, w której tak niepewna jest przyszłość wielu zawodników w drużynie, no bo dużo się mówiło o tym, że Zinedine Zidane jest świetnym motywatorem, świetnym przyjacielem piłkarzy, człowiekiem, który jest w stanie z nimi się dogadywać tak dobrze, jak nikt właściwie w tym wielkim świecie futbolu, ale zapominamy, że Zidane zarządza kadrą, która dzisiaj jest naprawdę rozbita, w której wszyscy na każdym polu krytykują Marcelo i słusznie za jego grę, za jego błędy, w której niepewna jest przyszłość Luki Modricia, któremu się zaraz kończy kontrakt, w której niepewna jest przyszłość Sergio Ramosa, który też wciąż nie przedłużył kontraktu, w której niepewna jest przyszłość Isco, w której niepewna jest przyszłość Marco Asensio, w której cały czas się mówi o transferze Jovicia, w której cały czas się mówi o poszukiwaniach stopera, o rozczarowującym Odriozoli, o jakichś kolejnych, o Lukasie Vasquezie, który się nie miał, Katarczycy chyba interesowali, czy ktoś tam inny. Było mnóstwo, jest właściwie mnóstwo piłkarzy w Realu Madryt, którzy nie wiedzą do końca, co ich czeka w najbliższej przyszłości i trudno się czymś takim zarządza. Myślę, że to ego w szatni Realu Madryt jest dzisiaj na poziomie, który się powoli zaczyna wymykać z rąk Zidanowi i mam wrażenie, że trudno będzie to wszystko na nowo poukładać. Nie wiem do końca, co jako trener musiałby Zidane zrobić w tym momencie, by nagle te szatnie, które dzisiaj się wydaje trochę rozbita, na nowo zrównoważyć. No bo tak jak mówiłeś wcześniej, Real potrafi się motywować na wielkie mecze, Real potrafi wyglądać naprawdę świetnie w starciach z dużymi drużynami, aby później w kolejnym spotkaniu skompromitować się z Alaves, tak? No bo można tutaj mówić o sędziach, można mówić o mnóstwie innych rzeczy, ale gdyby Alaves było skuteczniejsze, gdyby miał lepszych trochę piłkarzy, to ono mogłoby zwalniać, wyjechać z 5 czy 7 golami. Wiesz, to jest w ogóle irracjonalne, że dzisiaj mało kto, że dzisiaj paradoksalnie Real Madrid budzi większy strach w oczach rywali z tej wyższej półki niż w oczach tych maluczkich, którzy powinni przyjeżdżać na Bernabeu, czy tam właściwie teraz na Di Stefano, grać 45 minut, dostawać 3 gole i później pobiegać sobie za piłką, żeby właśnie dociągnąć ten mecz do końca.
Tak, to prawda. W ogóle dużo różnych dziwnych rzeczy się dzieje. Z tego, co słyszałem też na Twitterze, czy gdzieś tam również w hiszpańskich mediach, to w klubie sugerują wręcz, że to jest kwestia tego, że ci tacy starzy wyjadacze, którzy mnóstwo już wygrali, nie mają tego samego głodu, jeśli dochodzi do takich spotkań właśnie niższej rangi, jak na przykład z Cadiz czy z Deportivo Alaves, że właśnie na Barcelonę czy na Inter Mediolan, gdzie też pamiętamy, że ten mecz z Interem, przecież właściwie dwumecz, no to był dwumecz o życie Realu Madryt w Lidze Mistrzów, tak? Oni się potrafią wtedy zebrać i zdecydować, natomiast na takie mniejsze mecze to no to jest chyba cały czas to samo, co znamy też od wielu lat za Zidana, że czasem brakuje motywacji na tych mniejszych rywali, a Zidane jednocześnie mam wrażenie, że on cały czas stara się odzyskiwać tę swoją starą gwardię. On cały czas widzi w Marcelo gościa, który może mu dać wiele, choć chyba jest jedyną postacią, która to widzi. I właśnie, jak ty patrzysz na Marcelo, jak ty patrzysz na tę starą gwardię, która no, gdzieś tam zbliża się do tego swojego końca kariery. Wydaje się, że Sergio Ramos pod kątem swoich umiejętności i fizyki swojej i tak dalej, to jeszcze może tak co najmniej 2-3 lata pograć na wysokim poziomie. Natomiast no, Luka Modric, Marcelo to już w ogóle, od kiedy wrócił Zidane, to Marcelo zagrał w 29 meczach, z czego 16 to były porażki. Jak ty na to patrzysz, jak Zidane właściwie powinien tą kadrą zarządzać? Czy to już jest moment, że trzeba tę rewolucję przeprowadzić i pozbyć się takich właśnie piłkarzy jak Modric, jak Marcelo, jak Isco, jak nawet Marco Asensio? Czy jednak gdzieś tam popierasz to, że on chce ich budować?
Widzisz, tutaj dochodzimy do kluczowego pytania w sprawie Zinedina Zidana i tego, czy on będzie w stanie zmienić swoje przyzwyczajenie, zmienić fundamenty swojego stylu pracy, no bo od początku jego kadencji w Realu było tak, że on chciał ratować piłkarzy, że on chciał, kogo tylko mógł tak naprawdę, próbować przynajmniej wyciągnąć na ten najwyższy poziom ponownie. I to się zwykle udawało, tak, no bo zachwycaliśmy się tym, jak nagle Isco potrafił zadecydować o losach meczu, czy ktoś tam, czy którykolwiek z innych piłkarzy, którzy byli w dołku w danym momencie. Ale teraz jakby Zidane trochę zatracił ten magiczny dotyk, który charakteryzował go za pierwszej kadencji. Ta drużyna oczywiście, że potrzebuje przebudowy, o tym mówimy już nie od dziś, ani nie od wczoraj, że tutaj trochę przespano i przez to dzisiaj Real, tak samo jak i Barcelona, jest w momencie, w którym znajduje się w okresie przebudowy, który jest naprawdę trudny, bo musisz przełykać porażki z drużynami pokroju właśnie Cadixu, czy Alaves, czy Hetafe, jeżeli jesteś Barceloną. I to naprawdę nie jest łatwe, by w jakiś sposób się przyzwyczaić do tego, że już nie jesteś gigantem, że musisz wykonać dużo pracy, by na ten poziom ponownie wejść. Najlepszym, najłatwiejszym, najprostszym sposobem na to jest oczywiście rynek transferowy i dokonywanie wzmocnień, tylko że znowu jakby jest wrażenie, że Real mógł przespać ten najlepszy moment na sprzedaż piłkarzy, no bo dzisiaj na przykład wartość takiego Marco Asensio, który ma za sobą fatalne dwa, może trzy sezony od czasu tej poważnej kontuzji i takiego ogólnego zjazdu formy, to wartość takiego Asensio naprawdę zdecydowanie zmalała. Tak? To było złote dziecko hiszpańskiej piłki. Śmieliśmy się, że Barcelona wybrała Douglasa zamiast niego, że zaraz go Marka wciskała go na podium złotej piłki, ale okazuje się, że dzisiaj Marco Asensio no, już jest tak ciągnięty mocno za uszy i tak naprawdę to jest taka bardzo duża wiara Zidana w tego piłkarza, ale on nie daje powodu do tego, by naprawdę regularnie grać w tej drużynie. Tylko, że no z drugiej strony, jak patrzymy na ławkę Zidana, to ta koderka, która miała być tak bardzo długa i szeroka, okazuje się krótka, no bo nazwiska straszą, ale jednak forma sportowa tych piłkarzy jest po prostu słaba. I tutaj znowu dochodzimy do kolejnego problemu, tak? Czyli do problemu, w którym trzeba podjąć decyzję na temat gruntownych kroków w Realu, no bo odstawianie dużych nazwisk zawsze wiąże się z no, buntem w jakiejś części mediów, niezależnie od tego, czy te ruchy są słuszne, czy nie. Spójrzmy na to, co się działo latem tego roku w Barcelonie, która mniej lub bardziej słusznie też ocenił wyniki, ocenicie wy, drodzy słuchacze, ale odstawiła Vidala, Suareza na boczny tor, Rakiticia sprzedała chwilę też do Sewilli. I jakoś ten klub sobie radzi, chociaż mimo wszystko to lato trudno było robić na Camp Nou do udanych i cały szum medialny, jaki to wygenerowało, był kolosalny. Real pewnie potrzebowałby też podobnych kroków, by odstawiać zawodników. Pewnie też by się to wiązało z tym, że jakaś grupa kibiców byłaby zadowolona, że odstawiono by na przykład na boczny tor Marcelo, Isco czy Asensio, ale pojawiłyby się też głosy sprzeciwu. Ja jestem zdania, że tutaj przydałaby się jakaś gruntowna przemiana w tej kadrze, tylko że znowu powracamy do najważniejszego tematu, myślę, czyli do pieniędzy. Dla mnie to, co robi Florentino Perez, jest zaskakujące, że nie wydał jeszcze jakichś wielkich pieniędzy na piłkarzach, których chciał, że nie dokonał jakichś galaktycznych transferów po tym, jak latem 2019 roku przestrzelił i wypakował przez milionów euro w piłkarzy, którzy, jak pokazał czas, wcale niekoniecznie byli tego warci. I ciekawy jestem, czy on się odbije jeszcze, czy on się szybko odbije pod względem finansowym i pod względem takiej pozycji na rynku międzynarodowym, no bo kiedyś było tak, że jak już trafiałeś do Realu, do Barcelony, to trafiałeś na szczyt, te kluby płaciły najwięcej na świecie, gwarantowały najlepsze na świecie kontrakty reklamowe i dawały największe sportowe możliwości na świecie. Dzisiaj patrzysz na te dwa kluby i myślisz sobie, że tak naprawdę podobne możliwości sportowe dają ci inni, jak nie większe, w przypadku na przykład Bayernu czy City. Podobną kasę dostaniesz też, myślę, praktycznie w kilku klubach, tak? No bo myślę, że City czy PSG, że przede wszystkim nie płacą gorzej niż Barcelona lub przede wszystkim Real, który ma bardzo sztywną politykę finansową, a pod kątem takiej ekspozycji medialnej też nie wiem, czy to jest aż tak kusząca opcja. Tutaj właśnie powstaje pytanie, czy Real Barcelona są na dzisiaj takimi opcjami numer jeden dla piłkarza. Gdyby na przykład Borussia chciała sprzedawać Haalanda, powiedzmy, no to czy dla takiego Haalanda numerem jeden byłaby gra w białej koszulce, czy jednak rola, powiedzmy, następcy Kuna Aguero w meczu? Dużo pytań, dużo wątpliwości. Ja wciąż wierzę, że Florentino w jakiś tam swój znany sobie magiczny będzie w stanie tę drużynę przebudować. Tym bardziej, że zaraz się zaczyna jego ostatnia kadencja w Madrycie. I mam nadzieję, że to rzeczywiście to na tym nowym modelu, które ma chyba się dosyć ukończone w roku, rzeczywiście zobaczymy gwiazdy światowego formatu i oby się wpisywały trochę lepiej niż Eden Hazard, no bo co by się mówić. Mam nadzieję, ale pierwsze półtora roku niespełna pobytu Belga w Madrycie, to trudno jest mówić o nim cokolwiek pozytywnego.
To prawda, zdecydowanie. No te ostatnie galaktyczne transfery raczej nam jakoś dobrze nie wypaliły. Pytanie też, czy Zidane będzie w stanie odstawić niektórych piłkarzy, czy przeprowadzi te rewolucje, czy nie. Słuchaj, przechodząc do Atletico. Atletico pokonało Walencję oczywiście trochę szczęśliwie, no bo tam gol samobójczy Toniego Lato dał 3 punkty, a ogólnie Atletico też nie wyglądało na jakąś dużo lepszą drużynę niż Walencja. Natomiast no to jest kolejne zwycięstwo na trudnym terenie. Atleti właściwie niezmiennie punktuje. Czy myślisz, że to jest ten rok w końcu? Czy widzisz coś, co może na przykład przeszkodzi ekipie Simeone w wygraniu tego mistrzostwa?
Patrząc czysto teoretycznie, to moim zdaniem to jest ten rok. Patrząc na Atletico, na jego formę, na jego regularność, która jest w tym wszystkim, myślę, najważniejsza, no bo teraz patrząc na La Liga, no to mówimy cały czas o tym, że to jest maraton, że to nie jest wyścig, że na jedna, że w Lidze Mistrzów dawaliśmy Atletico więcej szans i tak dalej, ale patrząc na to, jak nieregularne są starcie rozgrywek Barcelona i Real Madrid, które mają bardzo podobny bilans, La Liga tak swoją drogą, mają dwa remisy, trzy porażki i liczba zwycięstw różna ze względu na mniejszą liczbę rozegranych meczów przez Barcę, to tak naprawdę to Atletico Madryt w tym momencie wydaje się drużyną, która pewnie kroczy po swoje. Ma fundament stylu gry, nie Simeone nie musi niczego zmieniać. Niezależnie od tego, czy wystawia w składzie Suareza, czy któregokolwiek innego napastnika, to ten styl tak naprawdę pozostaje mniej więcej ten sam. Może pozwalać sobie na rotację, bo ma piłkarzy, ma długą ławkę i ma piłkarzy, którymi może rotować. Ma też no naprawdę zawodników w dobrej formie, tak się przynajmniej wydaje, no bo Atletico tak samo, w tym momencie Barcelona jest dotykana falą kontuzji, Real jest dotykany falą zakażeń koronawirusem i kontuzjami, a Atletico było dotykane mocno koronawirusem też na starty sezonu, bo wypadali Jimenez, Urugwajczycy Torreira i Suarez, czyli takie naprawdę ważne postaci tej ekipy, ale mimo wszystko Simeone był w stanie to wszystko poukładać. I dzisiaj Atletico ma już naprawdę solidną przewagę w La Liga. Za nami jest chyba 10 czy tam 11 kolejek rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy. I tak naprawdę Atletico jest w bardzo komfortowej sytuacji. Jak patrzymy na tabelę, to Atletico ma w tym momencie 6 punktów nad Realem i jeden mecz mniej i za nadrzut derby, które się odbędą już za niespełna 2 tygodnie, co też jest korzystnym, co tylko może pozwolić Atletico powiększyć przewagę. Atletico nad Barcą ma w tym momencie już 9 punktów przewagi. To są 3 mecze. Mi się nie wydaje, żeby dzisiaj Atletico było nagle drużyną, która wpadnie w jakiś kryzys i przegra 3 mecze z rzędu. Drużyna zbudowana na tak solidnym fundamencie defensywnym, co w ogóle jest jakąś absurdalną wręcz wartością, żeby stracić 2 bramki w 9 meczach, no to myślę, że trudno będzie ją wpakować w tak poważny kryzys. Jak mówiłem, mi się wydaje, że to jest autostrada do mistrzostwa, to jest naprawdę dobra droga i droga, która prowadzi w kierunku tytułu. No jest oczywiście dopiero ćwierć sezonu, za nami nie ma co wyciągać pochopnych wniosków, ale też patrząc na rywali przede wszystkim, no to Atletico trudno jest w ten sposób nie uważać, no bo ono na tle konkurentów Barcy, Realu po prostu wygląda w tym momencie najlepiej i to się liczy.
To prawda, no mimo wszystko wydaje mi się, że to może być w końcu ten rok. Jakbyś miał taką jedną przyczynę, dla której to może nie być ten rok podać, to byś się zdecydował na kontuzję, czy jednak coś innego?
Myślę, że tutaj bym raczej stawiał właśnie na kontuzję, no bo trudno jest mówić o tym, żeby Atletico miało w tym sezonie na przykład kłopot ze zdobywaniem bramek, który miało w poprzednim sezonie, tak? No w tym roku Atletico zdobyło w Liga 19 bramek, tyle samo co na przykład Barcelona i Barcelona nie nazwiemy drużyną, która ma kłopoty w ofensywie, czy tam jakiś mały potencjał. Atletico myślę, że nie wiem, co zatrzymać może na pewno fala kontuzji, zatrzymać może je trochę takie jakieś własne podejście, jakieś kombinacje nagłe Simeone, który może by chciał jeszcze bardziej uofensywnić tę drużynę, czy jeszcze coś tam dołożyć, jeszcze bardziej zmienić coś, co działa i może się okazać, że lepszy będzie wrogiem dobrego, ale na dzisiaj ta drużyna funkcjonuje jak dobrze naoliwiony szwajcarski zegarek, robi swoje, konsekwentnie pokonuje kolejne stacje, tylko odhacza kolejki, które pozostają do końca sezonu. Na dzisiaj naprawdę wygląda to bardzo korzystnie z perspektywy Diego Simeone i na pewno pomoże mu też fakt, że w styczniu jego drużyna nie będzie musiała jeździć na żadne absurdalne wyjazdy do Arabii Saudyjskiej, na Superpuchar Hiszpanii, ale też no, z drugiej strony trochę może zaszkodzić fakt, że Atletico będzie musiał pewnie do końca walczyć o awans dalszej fazy Ligi Mistrzów, bo na przykład taka Barcelona już teraz jest pewna kwalifikacji do Kijowa poleciała w składzie mocno rezerwowym, teraz na Węgry również leci bez Coutinho, Messiego oraz Terstegena chyba, więc tak naprawdę mamy Skumana, który sobie może spokojnie rotować skład i w jakiś tam sposób też tych piłkarzy utrzymywać w dobrym zdrowiu fizycznym.
Tak, to też prawda. No oni generalnie funkcjonują faktycznie jak dobrze naoliwiony zegarek poza meczami z Lokomotivem, no bo to umówmy dwie wpadki. W ogóle może się okazać, oczywiście będzie Atletico grało z Bayernem, natomiast Bayernem bez Neuera, bez Lewandowskiego Beski Misia jeszcze z tego, co dobrze pamiętam, choć nie jestem tego akurat pewny. No i może się okazać, że tutaj porażka będzie oznaczała, że w tej ostatniej kolejce grupowej na wyjeździe z Salzburgiem trzeba będzie naprawdę mocno powalczyć o wyjście z grupy. No ale to nie uprzedzajmy faktów. Ostatnie pytanie mam do ciebie a propos Villarrealu i Realu Sociedad. No te ekipy, wiadomo, walczą ze sobą obecnie, walczyły nawet dosłownie w ostatniej kolejce. 1-1 się zakończyło to spotkanie. Która z tych ekip ma twoim zdaniem większe argumenty, żeby awansować w końcu do Ligi Mistrzów, zająć to miejsce w pierwszej czwórce? No ja bym chyba mimo wszystko wskazał na Real Sociedad, bo Villarreal mi się wydaje takim zespołem, w którym coś jeszcze nie do końca gra.
No widzisz, myślę, że w przypadku Villarrealu drużyny Unaia Emery'ego mają to do siebie, że one się rozkręcają dopiero z biegiem sezonu. Tutaj Villarreal zaczął sypki naprawdę przyzwoicie. Może te pierwsze trzy kolejki nie były jakieś szczególnie imponujące pod względem stylu i tak dalej, szczególnie to 0-4 na Camp Nou. Ale ta drużyna wygląda bardzo przyzwoicie już teraz i myślę, że będzie tylko lepsza. Ale i Real Sociedad i Villarreal mają ten sam problem, że tak naprawdę są bardzo narażone na kryzys. Ja nie wiem do końca, jak one sobie poradzą z pierwszym poważnym kryzysem, jakimś zmęczeniem, kontuzjem. Wiele, ale które sobie poradzi z kontuzjami gwiazd, bo musiał grać na przykład bez Gerarda Moreno przez 3 czy tam 4 tygodnie. Ale mamy drużynę, która no, myślę, że ten pierwszy poważny kryzys się może poważnie zweryfikować. I to jest coś, co by mnie martwiło, gdybym był na miejscu Imanola czy Unai Emery'ego. Pamiętamy, co się działo przed rokiem na właściwie niespełna tej postpandemicznej lidze, kiedy Real w tych 11 ostatnich kolejkach grał po prostu słabo i stracił, jak się wydawało, taką naprawdę dobrze zapowiadającą się szansę na występ w Champions League. Więc na dzisiaj jeszcze jestem daleki od umieszczenia którejkolwiek z tych drużyn w walce o mistrzostwo. Są bardzo dobrze zarządzane, są naprawdę na fali wznoszącej, ale też jeszcze są daleki od poziomu Realu, czy Barcelony, czy Atletico Madryt. Ale na koniec dnia myślę, że naprawdę są poważnymi kandydatami do tego, żeby być w czwórce, chociaż się ostatnio Sevilla przebudziła i naprawdę wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie.
To prawda, no ja jestem
bardziej pod względem wyników niż pod względem gry, bo no, Sevilla wygrała wszystkie mecze w listopadzie w La Liga, ale to wciąż nie była taka Sevilla, którą byśmy się cmokali, zachwycali i mówili, jak to ona nie jest wspaniała.
Tak, no to były takie gole też na 1-0 w końcówce, więc też chociażby z łezką ostatnio. Więc no, pewnie jeszcze trochę Sevilli brakuje, natomiast to też jest bardzo, bardzo ciekawa opcja. Ja mam nadzieję w ogóle, że może to będzie taki sezon na miarę Leicester City z tego sezonu mistrzowskiego, że może wreszcie coś się w tej lidze zmieni i ktoś no, spoza
myślę,
tej wielkiej
taki,
trójki.
Nawet gdyby Atletico zdobyło mistrzostwo, to by to nie było. To nie był sezon Leicester. Mi się wydaje, że na koniec dnia weź, jak sobie spojrzysz na statystyki, tak, i na fakt, że w XXI wieku było trzech mistrzów nie nazywających, właściwie w trzech sezonach się zakończyły rozgrywki mistrzów kogokolwiek innego niż Rally Barcelona, to każdy triumf kogoś takiego w Atletico Madryt jeszcze jest wciąż niespodzianką w Hiszpanii. No ale kurczę, to nie jest niestety taka prosta sprawa, by wyprzedzić tych dwóch gigantów, którzy myślę, że prędzej później odpalą. Szczególnie myślę, że Barcelona daje lepsze sygnały w ostatnim czasie, nawet pod względem futbolu, bo gdy Barca remisowała z na przykład Alavés, tak traciła też punkty w głupi sposób na Mendizorozie, no to jednak tam futbol był dużo lepszy niż ten, który oglądaliśmy w ostatnim czasie w Realu, ale ci dwa giganci są tak nieprzewidywalni w tym momencie, że naprawdę wyciąga się jakiś tam daleko idący wniosek z tego, co mówię, to może się okaże, że za tydzień trzeba będzie zmienić śpiewkę, no bo się okaże, że Barca na Węgrzech się skompromituje i chwilę później też jej nie pójdzie za dobrze w La Liga.
To prawda.
Chociaż jak patrzymy na kalendarz Barcelony, na przykład jeszcze tylko wybacz na koniec dodam, to ona do końca roku w La Liga gra z Cadizem na wyjeździe, z Levante u siebie, z Valencją u siebie, z Valladolidem na wyjeździe i z Eibarem u siebie. To jest myślę 15-15 punktów dla Barcy, jeżeli tak patrząc na samą siłę rywali, z czym się Barca musiała się mierzyć teraz. I naprawdę to jest taki terminarz, w którym ona chyba dopiero 6 stycznia w meczu z Atletikiem na wyjeździe ma taki pierwszy poważny test.
No chyba tak powinniśmy na to patrzeć. No Real ma dużo trudniejszy kalendarz, bo to jest i Sevilla, i Atletico.
I tak w dwóch najbliższych kolejkach. Nie wiem, czy zaraz się może okazać, że Real zdobywając powiedzmy 0-6 punktów w najbliższych dwóch meczach, co nie jest niemożliwe w jakiś tam sposób, to byłby naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Sevilla ma na wyjeździe, gdzie mu ostatnio szło różnie. Atletico ma u siebie, ale w tych obecnych czasach to nie jest niestety taka prosta sprawa.
Tak, no to na pewno, bo umówmy się, tutaj jakby Real nie zdobył żadnych punktów, to ta sytuacja robi się już mocno średnia, też zakładając, że Atletico by wygrało to zaległe spotkanie, to Rochi Blancos będą mieli nad rywalami z zamiedzy, no kurczę, 12 punktów przewagi, tak? To nie pamiętam ostatniego takiego sezonu, żeby Atletico miał nad Realem 12
Nigdy
punktów przewagi.
Nigdy chyba w historii La Liga się nie zdarzyło, by mistrz kiedykolwiek odrobił 10 punktów, czy tam 12.
No myślę, że w tym sezonie, jeżeli taka by była sytuacja, to też by się to nie zdarzyło. No ale to zobaczymy za tydzień. Ja ci, Kuba, bardzo dziękuję. Był z nami Jakub Kręcidło, sport.pl.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. My sobie zagramy krótką piosenkę i za chwilę wracamy na antenę.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
I wracamy na antenę Weszło FM. Jest już z nami Michał Zawada. Cześć, Michał.
Cześć, cześć.
Słuchaj, napisałeś w tygodniu, że przynajmniej można sobie ponarzekać w naszej cotygodniowej audycji, więc no chyba, nie wiem, no nie przystoi chyba narzekać mimo wszystko po takim meczu, jaki Barcelona rozegrała, szczególnie wobec tego, że Real po raz kolejny stracił punkty. Czy może jednak chciałbyś na coś ponarzekać?
No powiem ci, że to jest chyba trzecia albo czwarta, maksymalnie piąta okazja w tym sezonie, kiedy narzekać nie ma na co rzeczywiście i to się rzadko zdarza, a już to, że żeby była tak zwana Jornada Redonda, czyli że Real przegrywa, a Barcelona gra dobry mecz i wygrywa dosyć wysoko, jeszcze w fajnie ustawionym składzie i z dużą łatwością, no to się zdarza po raz pierwszy, więc no rozczaruję cię, nie będę narzekał wyjątkowo.
No właśnie, bo nawet nie możesz narzekać na to, że bo z kontuzją zszedł Clément Lenglet, prawda? No i w obecnej sytuacji ze stoperami Barcelony to początkowo była no wręcz fatalna wiadomość, a potem się okazuje, dzisiaj patrzę, Lenglet trenuje normalnie z kolegami, tak samo wrócił do treningów już Araujo. Tego Umtitiego to już w zasadzie chyba nawet nie liczymy.
No, ale chyba jest za Minguezą w tym momencie w hierarchii klubowej.
Tak to się też wydaje. No i to śmieszne, bo nie wiem, ile zarabia Mingueza, ale Umtiti to dostaje ósemkę na rękę. Także też powiedzmy sobie, że ta hierarchia finansowa nie zawsze idzie za sportową. No ale to, że Lenglet wrócił już do treningów, też jest przecież bardzo dobrą wiadomością, więc możemy sobie porozmawiać bardziej o takim szerszym obrazie w Barcelonie, bo po klasyku bardzo wiele osób, wydaje mi się, biło na alarm, że jest źle, że coś trzeba zmieniać, że ten Koeman jest za bardzo taki, za bardzo się trzyma tego swojego pomysłu, nie jest elastyczny. Tymczasem no, to też przez to, że Real gra dość, czy nawet bardzo słaby sezon. Natomiast okazuje się, że Barcelona ma jeden zaległy mecz. Jak go wygra, to się zrówna punktami z Realem. I gdzieś tam mimo wszystko, jeżeli Atletico się potknie, no to jest w tej walce o mistrzostwo.
Wiesz, Barcelona zagrała 9 spotkań. Ciężko tak naprawdę, ja jak w różnych audycjach, które gdzieś tam brałem udział przez lata tak naprawdę, to nie oceniałem w ogóle zespołu przed 10 kolejką. A ten sezon jest w ogóle wyjątkowy, no bo nie było presezonu. Barcelona skończyła grać Ligę Mistrzów pod koniec sierpnia. I do tego zmienił się trener, zmienia się zarząd, nie było transferów ze względów finansowych, więc tak naprawdę, żeby ocenić uczciwie pracę trenera i to, jak to będzie wyglądało i żeby ocenić szansę Barcelony na to, czy ona się do walki o mistrza włączy, czy nie, to myślę, że trzeba dać w tym sezonie więcej czasu niż 10 kolejek. Jasne, że ten sezon się toczy, bo minęła jedna, jesteśmy w jednej czwartej, ale myślę, że jeszcze kilka kolejek wypadałoby poczekać. Poza tym takie Tomek Smokowski to powiedział chyba wczoraj, że Atletico to byłoby frajerami, gdyby wypuścili mistrzostwo. No ja tylko przypomnę, że Atletico Barcelona grywała sezony, gdzie zaczynała źle, a później miała 10-12 meczów, które wygrywała z rzędu. Real miał takie sezony, gdzie zaczynał źle, a później na wiosnę odrabiał zaległości i to pod wodzą Zidana i zdobywał mistrzostwo. Więc ja bym nie dzielił jeszcze skóry na niedźwiedziu i uważam, że tutaj nic nie jest rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o przewagę, bo już nie mówię w kontekście mistrzostwa, bo tej przewagi zaraz może nie być, bo to są po prostu za mocne zespoły. A ten sezon jest dziwny, dlatego że to nie tylko Barcelona i Real miały problemy z przygotowaniami, ale wszyscy je mieli. I I ten, kto ma szeroką kadrę i będzie umiał nią rotować, będzie miał stosunkowo najmniej potwierdzonych wypadków koronawirusa, bo to będzie też rzutowało na ten sezon, ten przez ten sezon przejdzie, no nikt nie przejdzie suchą stopą, bo to już widzimy, bo i straty finansowe i różne dziwne inne rzeczy się dzieją, ale przejdzie z najmniejszymi stratami, ten, kto przejdzie z najmniejszymi stratami, ten wygra. I to, co jest optymistyczne w grze Barcelony, to to, że na przykład zmuszony nieco kontuzjami, a może nawet bardzo, Ronald Koeman zaczął może nie tyle kombinować z ustawieniem tych dwóch pivotów, ale sprawdził Rickiego Puicha, który zagrał z Dynamem Kijów ładnych parę minut i może nie był to występ wybitny, ale zagrał tam kilka takich piłek, że myślę, że szansę będzie w tych mniej znaczących meczach jednak dostawał. Okazało się, że Pedri w meczu z Osasuną może grać na drugim piwocie i wygląda to nieźle. Alenia zagrał dwa mecze, trzeci z powodu kontuzji Lengleta na piwocie. We wszystkich zagrał świetnie i potrafi grać bardzo dobre piłki prostopadłe. Ja tam na potrzeby takiej naszej wewnętrznej zabawy na Twitterze wystawiam noty po każdym meczu i Alenia w tych meczach nie dostał chyba noty gorszej niż 7 w skali od 1 do 10, więc to jest kolejny plus. Ten Mingeza się pokazał i w Kijowie, wiadomo, że przeciwnik był no, mocno przerażony i w meczu z Dynamem, to tam w ogóle ciężko jakichś bardzo pozytywnych wniosków szukać po tym, jak przeciwnik gra tak schowany za podwójną gardą. No ale jednak tych błędów nie popełniał i naprawdę wyprowadzenie piłki, ustawienie, no jest dużo pozytywów i widać, że te chłopaki, które wchodzą z rezerw, no to oni jednak w piłkę grać potrafią. I to nie jest tak, że ta kadra jest rzeczywiście wąska i przez to, że nie będzie można robić zakupów ze względów finansowych, to w Barcelonie trzeba już wszystko zaorać. Poza tym Barcelona B ma średnią wieku 19,4. Jest to najmłodsza drużyna w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w całej Hiszpanii. A przecież Pedri czy Ansu Fati to są zawodnicy pierwszego zespołu, mają po 18 lat, bo obaj w tym miesiącu skończyli 18 lat. Także no, jeden z nich jest kontuzjowany, ale też nie będzie to trwało wiecznie. Też jeżeli no, trzeba też pamiętać o tym, że nie każdy mecz będzie wyglądał tak jak mecze z Villarreal, Osasuną czy te mecze Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów czy Ferencvarosem, bo to są przeciwnicy, z którymi Barcelona nie będzie walczyła o Mistrzostwo Kraju czy Ligę Mistrzów. No ale są jakieś pozytywne aspekty. Ja bym nie patrzył na to, że Real też przegrywa teraz sporo tych spotkań i ma dużo swoich problemów, bo tak jak mówię, to wszystko na wiosnę się czasami potrafiło odwrócić, a tych kandydatów do mistrzostwa w tym sezonie w Hiszpanii będzie więcej i to pokazuje każda kolejna kolejka.
Jest też trochę chyba tak, że taka ciężka jesień z problemami, gdzie się te niektóre mecze przegrywa, gdzie są jakieś wpadki, problemy z kontuzjami, to jest trochę taka sól futbolu, co w tej naszej Hiszpanii. Tak z reguły bywa, że to jest ten okres, w którym najwięcej takich negatywów się dzieje, a potem wiosną faktycznie można też mieć porównanie do tego, co było złe. Słuchaj, jeszcze tak a propos Ligi Mistrzów, no bo chyba nie spodziewamy się tego, żeby miało się coś na Węgrzech wydarzyć, choć Ferencvaros postraszył Juventus w ostatniej kolejce.
Natomiast, no wiesz, teraz postraszyć Juventus to nie jest duży problem.
To prawda. Natomiast no, zajęcie...
Podobnie jak i Inter.
To prawda, choć wydaje mi się, że jednak obecnie z dwojga złego to ja bym wolał grać z Juventusem niż z Interem.
No właśnie, tak to sam sobie odpowiedziałeś. Nie, no Barcelona pojedzie na Węgry bez Messiego, bez Coutinho i nawet bez Ter Stegena. I to jest dobra decyzja, bo zawodnicy, którzy wchodzili do składu, przede wszystkim Griezmann zaczyna grać w piłkę, co pokazał po wywiadzie z Valdano, który zdjął chyba z niego, to dużo ludzi o tym pisze tak pół żartem, pół serio, ale no ja znając sportowców, wiem, że czasami wyrzucenie z siebie tego, co co ci ciąży, potrafi spowodować, że to, co nosiłeś na plecach w czasie meczu, teraz już tego nie ma. I dwa mecze Griezmana, oba z golami, oba ze świetną grą, asystami i naprawdę masą kontaktów z piłką, aktywny. Także no tu będzie okazja na Węgrzech też, żeby pobłyszczeć znowu. No i wraca Dembele po tej kontuzji, po tym urazie barku, po tej krótkiej przerwie, który też w tych meczach, których pokazywał się w ostatnim miesiącu, nie schodził powyżej topu trzech najlepszych zawodników w drużynie. On rzeczywiście pokazywał, że jak już był na boisku, to rzeczywiście dawał coś tej drużynie. No i cały czas jest szansa, żeby dawać grać są głodni. I coś tu drgnęło. Mam wrażenie, że pierwsze miejsce w grupie, nie chciałbym być złym prorokiem, ale mam wrażenie, że pierwsze miejsce w grupie to tutaj jest raczej na pewno.
No to na pewno byłaby dobra wiadomość, bo pierwsze miejsce w grupie obecnie sprawia, że w następnej rundzie nie trzeba będzie grać z takimi ekipami jak Bayern, czy jak Manchester City, Liverpool. Także no, wartościowa rzecz na pewno.
No poza tym wejdę ci w słowo, to, że można w tym momencie sezonu przy kontuzjach, przy koronawirusie, przy tym wszystkim zagrać dwa mecze na luzie w Lidze Mistrzów, nie stojąc pod ścianą, nie bijąc się o punkty i o awans, bo ten awans już jest. Czy to będzie pierwsze, czy to będzie drugie miejsce, wystarczy zagrać swoje i nie stracić punktów z Ferencvarosem. Ale te dwa mecze dają taki komfort fizyczny i psychiczny drużynie, że można się skupić na meczach ligowych i gdzieś dawać odpocząć takim piłkarzom jak Messi, Coutinho właśnie. I to jest duży handicap, jeżeli chodzi o Barcelonę w tej sytuacji.
To prawda, no ja sobie życzę, żeby Real Madrid miał taki handicap, no ale niestety jeszcze nie ma, choć jeżeli wygra z Szachtarem, to też wyjście z grupy ma zapewnione, no ale tak jak mówisz, no to pierwsze miejsce mimo wszystko jest dość ważnym elementem, bo nikt chyba nie chce grać z Bayernem czy z Liverpoolem. A przechodząc znowu do takiego szerszego obrazu, a właśnie, jedno takie pytanie, bo widzieliśmy w tym meczu z Osasuną piękny hołd Messiego dla zmarłego Diego Maradony. Natomiast potem się wywiązała taka dyskusja też w mediach społecznościowych za decyzją Mateu Laoza, żeby pokazać Messiemu żółtą kartkę za zdjęcie koszulki Barcelony. Poza tym Barcelona ma zostać, z tego co kojarzę, to nie jest jakaś tam duża kara, chyba 3000 euro, tak? Ma zostać ukarana finansowo tak, za to, że koszulka miała innego sponsora niż sponsor Barcelony. Jak ty patrzysz na tę decyzję? No bo według mnie z jednej strony no prawo jest prawem, tak? I potem każdy może mówić, że chciałem oddać hołd, nie wiem, mamie, tacie, wujkowi, komukolwiek, a z drugiej strony no mamy taką sytuację, która w futbolu chyba no, nie jest sytuacją z jakimiś wieloma precedensami.
No właśnie, wiesz, to też jest tak, że no wszyscy mówią, że są takie przepisy i w świetle tych przepisów Mateu Laos musiał dać żółtą kartkę. W świetle przepisów, jak staruszka przechodzi przez pasy i w 3/4 przejścia zapali jej się czerwone światło, to policjant może jej dać mandat, a może go nie dawać. I gdyby Mateu Laos zachował się zgodnie z tym, jak wszyscy czujemy, i tej kartki nie dał, to prawdopodobnie zyskałby, bo wszyscy wiemy, jaką ma opinię wśród kibiców, i to nie tylko kibiców Barcelony, Realu, w ogóle w Hiszpanii, opinię ma człowieka, który kartki rozdaje na prawo, na lewo i generalnie lubi być w centrum uwagi. Jakby sobie akurat darował, a to był moment, w którym należało sobie darować, no to co, może dostałby jakąś uwagę od komitetu sędziowskiego, komitetu rozgrywek, że tej kartki nie dał, że nie zachował się zgodnie z tymi przepisami, które musi, no ale sędziowie błędy popełniają, tak? No tutaj akurat myślę, że zachowanie się z duchem sytuacji tej całej i mógł po prostu zyskać naszą sympatię trochę tym, że tej kartki nie dał.
Zachował a nie ma jej się za dużo, tak swoją drogą.
Tak, no poza tym to ciekawe, bo to była jedyna kartka w całym tym meczu, gdzie Laos potrafi się zakręcić koło kilkunastu kartek w spotkaniu. W tym meczu dał jedną kartkę, ale wyjątkowo obrzydliwą z mojego punktu widzenia, i nie chodzi to o to, że to Messi, tylko że po prostu no, rzeczywiście czasami trzeba trochę empatii, no a w tej sytuacji No jest to też trzecia kartka Messiego w sezonie, to też jest dosyć istotne, bo przez to, że celebrował w sposób, zresztą moim zdaniem, ja jestem daleki od jakichś takich uniesień z powodu celebracji i tak dalej, ale to rzeczywiście było wyjątkowe i tak jak napisali na okładce redaktorzy Mundo Deportivo, dając zdjęcie Messiego w koszulce Newell's Old Boys Maradony, napisali amen. Generalnie Messi podsumował te wszystkie celebracje dotyczące Maradony tym gestem, bo to rzeczywiście to było bardzo osobiste. I to dlatego, że było osobiste, było piękne, było autentyczne. Messi umie
Tak, on w ogóle ma taką gesty. Smykałkę do tego, nie? Takie pokazanie koszulki na Bernabeu, tak.
Tak, tak. To są takie rzeczy. Kilka tych gestów miał rzeczywiście i gest dla Cruyffa i kilka takich ważnych momentów. Faktem jest, że on rzeczywiście w tych ważnych momentach strzela te gole, bo też nie każdemu się zdarza, że akurat w dniu, w którym żegnany jest Maradona i w dniu, w którym żegnany jest Cruyff i w dwóch czy trzech klasykach strzelać bramkę w ostatniej minucie albo w doliczonym czasie, to nie zdarza się piłkarzom przypadkowym, więc on miał tę okazję, żeby to celebrować, no ale rzeczywiście, jeżeli już to robi w taki sposób, który zapada nam w pamięci i rzeczywiście widać, że ten chłopak żyje tym futbolem, myśli o nim i dla niego to są rzeczy, i potrafi to złapać, to, że to jest autentyczna koszulka. No była tam Yamaha, czy Yamaha przez to sprzeda jeden motocykl więcej? Może i tak. Jakie to dla mnie, czy jakie to ma znaczenie? Żadnego, tak? Tam te 3000 euro kary to jest... Natomiast sam fakt jest dosyć smutny, że karze się ludzi za takie rzeczy. Wiemy, po co jest ten przepis, wiemy, jak się go stosuje, ale naprawdę w niektórych sytuacjach należałoby po prostu odpuścić, bo Maradona w historii futbolu był jeden. Ja nie jestem jego wielkim fanem, jeżeli chodzi o to, co się działo od 90-tych lat tam, czyli od końca jego kariery, gdzie ja poczułem się po prostu jako już nie dzieciak, bo już byłem tam, już na studiach gdzieś szedłem i to był dla mnie naprawdę jeden z największych piłkarzy. Ale to, że jak się dowiedziałem, że przez lata grał skoksowany, jasne, że niektórzy twierdzą, że kokaina nie pomaga fizycznie. Ja akurat nie mam żadnych doświadczeń z tym specyfikiem, ale zakładam, że dla człowieka młodego, żyjącego gdzieś tam w kraju innym niż w tym, który się wychował, myślę, że taka kokaina jednak z psychiką chociażby robi różne rzeczy i powoduje, że można wyjść gdzieś z takiej, przełamać się, tak? To znaczy, ludzie po kokainie generalnie z tego, co widziałem, nie zachowują się w sposób normalny. Maradona tą kokainę brał od 22 roku życia do samego końca. Przez 2/3 życia w dzieciństwie nie brał, wiadomo, tak, ale w momencie, kiedy ją odkrył w Barcelonie, to później już zmieniła go tak, jak go zmieniła. Ale piłkarzem był jednym z największych i prawdopodobnie, gdybyśmy połączyli wszystko, co wygrał i jak grał Maradona i Messi, tych dwóch ludzi w jednym, to tak jak ta symboliczna dziesiątka Newell's Old Boys i dziesiątka Barcelony na plecach Messiego na jednym ze zdjęć, się łączy, jakbyśmy to połączyli w jednego piłkarza, to byłby to piłkarz idealny, zarówno jeżeli chodzi o osiągnięcia, bo wygrałby wszystko, jak i wszystkie cechy pozytywne piłkarza na boisku, tak? Ale tak się poukładało, jak się poukładało. No i akurat w dniu, w którym celebrujemy odejście tego Maradony, to się o pewnych rzeczach powinno zapomnieć, tak jak zapomniało mu się to jak się potrafił zachowywać fatalnie po zakończeniu swojej piłkarskiej kariery i okoliczności, w jakich je zakończył. Wszyscy na ten czas to zapominali. Naprawdę Lachos mógł zapomnieć o wyciągnięciu tej kartki, a ci, którzy odpowiadają za kary tego typu, też mogliby o nich na tę chwilę zapomnieć, bo są rzeczy ważniejsze.
To prawda wszystko. Ja jeszcze mam do ciebie ostatnie pytanie. Jak ty patrzysz na te pierwsze miesiące za kadencji Koemana? Czy to nadal jest taki sezon przejściowy? Czy jednak już masz jakieś oczekiwania? Jak ci się to podoba? Jak wygląda Barcelona pod batutą Holendra?
No wiesz co, to jest tak jak mówiłem, dla mnie to jest, on nie miał czasu, żeby przepracować cokolwiek, żeby piłkarze na przykład chociażby zrozumieli to, o co jemu chodzi, bo widać, że tej parze pivotów, która ciąży, ten pomysł ciąży nad grą Barcelony, czasami daje skutki pozytywne, ale częściej skutki negatywne. I szczególnie jeżeli chodzi, jeżeli połączy się to z obsadą osobową tych pozycji. To znaczy w momencie, kiedy daje się tam dwóch ludzi, którzy zasuwają od pola karnego do pola karnego i pracują razem, co się zdarzało Pjaniczowi i De Jongowi, albo Aleni i De Jongowi, albo częściej w tym zestawie, tak? Bo w momencie, kiedy pojawił się tam niebiegający Busquets, który za swoim zawodnikiem w akcji nie wraca i generalnie nadrabia nadal ustawieniem, fajnym podaniem i nie wygląda źle, jeżeli chodzi o pojedyncze występy, jakie porównać z innymi pivotami, no ale dynamiki tam brakuje masakrycznie w tych jego poczynaniach, więc to potrafi wyglądać różnie i to rzutuje na postawę całego zespołu. Fajnie, że potrafi ten taki mecz wyglądać przez to, że na prawej stronie pojawił się wreszcie Dest w większym wymiarze czasowym, co też jest efektem kontuzji Sergiego Roberto. Także no, ciężko jest oceniać w ogóle pracę Koemana, bo on w pewnym momencie musiał, tak? Musiał odpuścić Busquetsa, musiał odpuścić Sergiego Roberto. Nie ma Piqué, nie ma Lengleta. Czyli to, z czego my jako kibice Barcelony się cieszymy, czyli to, że wchodzą młodzi piłkarze, tak jak Pedri, biegają po tym boisku, tak jak Dest, dryblują, grają z pełnym poświęceniem, jest trochę wymuszone kontuzjami. Nie wiem, jakby ta Barcelona wyglądała, gdyby tych kontuzji nie było. Mam nadzieję, że i Koeman wnioski z tego wyciągnie, co do postawy tych piłkarzy. No i przede wszystkim no musi ten środek pola być aktywniejszy, bo będzie kiedy jest aktywny, tak jak w meczu z Osasuną, czy tak jak w meczu wyjazdowym przeciwko Juventusowi, czy tak jak w meczach tych na początku sezonu, kiedy było widać, że zawodnicy jeszcze trochę prądu mają, no to ta gra Barcelony wygląda momentami nieźle, ale myślę, że większość spotkań, które mamy za sobą, szczególnie ligowych, no to tutaj nie było powodów do radości. No tak jak mówię, jeszcze trzeba, myślę, żeby to ocenić, dałbym sobie, myślę, że przed świętami Bożego Narodzenia, jak będziemy rozmawiali, mam nadzieję, to wtedy pokusiłbym się o ocenę tej pracy Koemana, bo widzę plusy, ale widzę dużo minusów. I to jest takie słodko-gorzkie.
No jesteśmy na pewno cierpliwymi ludźmi, na pewno też będzie tak, jak mówi Zinedine Zidane, że zawsze wyjdzie słońce. No i tym pozytywnym akcentem sobie dzisiaj zakończymy. Oczywiście oddajemy zaraz głos do studia, gdzie chłopaki opakują dla was dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów. Ja ci, Michał, bardzo serdecznie już dzisiaj dziękuję. Był z nami Michał Zawada.
Dziękuję, dzięki, na razie.
Dzięki wielkie, a my się słyszymy za tydzień. Także do usłyszenia. Cześć. Gol! Wyszło!